Wczoraj minęło 51 lat, kiedy Pan zlitował się nade mną i przyjął mnie jako swoje dziecko. Nie wiem, dlaczego Pan Bóg dokonał takiego wyboru. Nie potrafię go zrozumieć. Jakże kogoś z takiego bagna wybrać, postawić w swojej rodzinie, uczynić swoim dzieckiem i jeszcze na dodatek używać go dla Jego chwały. Bracia i siostry, kiedy tak sobie pomyślę, to schowałbym się przed wami. Ale jak się cieszę, że Pan Bóg miał swój plan i go zrealizował. I go realizuje. I zrealizuje go do końca. Tematem mojej usługi są słowa z Ewangelii według Jana, 12 rozdziału, wiersz 21. Panie, chcemy Jezusa widzieć. Kto to powiedział? Kto najpierw wypowiedział te słowa? Było to, pomogę troszeczkę, podczas ostatniej Paschy Pana Jezusa. Wiecie, że Pan Jezus przyszedł, aby szukać to, co zginęło. I ostatnia Pascha polegała na tym, że kapłan złożył ofiarę siebie samego. To tylko jeden przypadek w historii świata, żeby kapłan złożył ofiarę z siebie samego. Mogę sobie wyobrazić taki dzień, kiedy ojciec zwrócił się do swojego syna tuż przed wydarzeniem Betlejem. Synu, idziesz? Idę. A czy ty wiesz, co cię tam czeka? Wiem. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że rośnie już drzewo, na którym zawiśniesz? Wiem. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ciernie rosną, z którego sporządzą koronę? I nałożą na twoją głowę. Synu, idziesz? Idę. I przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić kogoś takiego jak ty i ja. Jesteś zbawiony? Jeżeli nie, to dzisiaj jest najlepszy czas, aby zawołać do Boga, bo przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Gdyby Pan Jezus nie przyszedł, każdy z nas zasłużył sobie na piekło. Każdy z nas swoim życiem wołał, ja chcę iść do piekła. Ale Pan zawołał na krzyżu. Wykonało się. Wykonało się. Co się wykonało? Twoje i moje zbawienie. Zarys mojej usługi będę mógł wręczyć każdemu, zarówno po polsku, jak i po angielsku. The outline of my message is in both languages, in Polish and English, after the meeting. Także mam prezent dla tych, którzy mówią po angielsku, bo jest okazja uczyć się języka polskiego. To jest psalmy po polsku. Także przyjdźcie później do stoiska tam po odbiór prezentu. Mam również prezenty w języku angielskim. Może chcecie mieć taki prezent na temat modlitwy. The importance of prayer as our foundation. This book is waiting for you, free. Mam również książki ewangelizacyjne dla dzieci. You need to know. A także po polsku, w dużych ilościach. Bo każdy z was chciałby siać Słowo Boże tak, aby dzieci, młodzież usłyszała Ewangelię. Musisz to wiedzieć. Tak więc bardzo proszę zainteresowanie. Tam jest taki specjalny stół. I proszę nie patrzeć na te lewe ceny, tylko na prawe. One są niższe. Także nie chcę, żebyście wydali ostatnie pieniądze. A jeżeli nie macie pieniędzy, to się umówmy, ja tam zacznę czytać te książki. W Ewangelii według Jana w 12 rozdziale, 21 wierszu czytamy o Grekach. Kiedy chodziliśmy do szkoły, to uczyliśmy się pewnie greckiej filozofii. I nauczyciele chcieli nas zapoznać z mitologią. Mi się to bardzo podobało. Studiowałem filozofię także i bardzo lubiłem te zajęcia, bo filozofia to umiłowanie mądrości i Grecy są znani z tego, że mądrość miłowali, chcieli być mądrzy. Do dzisiaj się mówi, nie bądź jak Grek, albo nie udawaj Greka, nie bądź za mądry. Takie mamy przysłowia. Grecy stworzyli mitologię, filozofię, wiele innych rzeczy. Nawet dzisiaj w języku naukowym bardzo często posługujemy się językiem greckim. Nawet teolodzy mówią, a po grecku to jest tak. Bo Septuaginta, no to tłumaczenie Starego Testamentu na grecki, bo język grecki stary, koine to tak. No i tak trochę się popisują znajomością greckiego. Nie budźmy ich, niech się zajmują tym, ale wiemy, że Grecy wpadli do labiryntu. I to był labirynt bez wyjścia. No bo cóż z tego, że mieli najlepszą filozofię? Cóż z tego, że stworzyli mitologię, w której bogowie walczyli jeden z drugim, jeżeli nie mieli prawdziwego pokoju? Jeżeli nie znali celu w swoim życiu? Mówili o mądrości, a nie potrafili mądrze żyć. Mówili o Bogu albo o bogach, ale tak naprawdę do Boga nie należeli. I grupa Greków postanowiła opuścić Grecję i przybyła do Jerozolimy. Pewnie padli ofiarą propagandy albo może jakieś biuro turystyczne powiedziało im, że Jerozolima to jest centrum świata. To jest centrum wszystkich głównych religii. No bo Żydzi tam biegną, tam mają mur, gdzie płaczą i modlą się. Chrześcijanie tam potrafią wydać ostatnie pieniądze. Gdzie jedziesz? Do Izraela. I robią zdjęcie każdemu kamieniowi, bo są święte. Ja też mam sporo kamieni w ogrodzie, nikt nie przychodzi zdjęć robić. Też Pan Bóg je zrobił. Mahometanie tak samo pędzą do Jerozolimy. To jest nasze święte miasto, Meczet Omara tam jest. Grecy, nie dziwne, że poszli do Jerozolimy, do grodu Dawidowego, do tego grodu, gdzie Pan Bóg objawiał bardzo często swoją chwałę. Przyszli do Jerozolimy, obejrzeli to wszystko, co tam można było zobaczyć i tacy, jacy przyszli, tacy wychodzili. I kiedy szli w takiej desperacji z jednego labiryntu do drugiego, z jednej religii do drugiej, ktoś im powiedział, patrzcie się, widzicie? A co to jest? To jest Jezus. A kim jest Jezus? Myśmy nigdy o Jezusie nie słyszeli. Czy on jest jednym z filozofów żydowskich? Nie. Kim on jest? No on jest cieślą z Nazaretu. Nie słyszeliście o nim? Ale on tak uczy, jak nigdy dotąd nikt nie uczył. On ma moc, on mówi, że jest Bogiem. On mówi, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. On powiedział, że jest chlebem wstępującym z nieba. On daje wodę życia darmo. On mówi, że przyszedł, aby dać życie. Przyszedł, aby umrzeć za nasze grzechy. Nie dziwne, że kiedy Grecy usłyszeli takie świadectwo, szybko pobiegli, ale zatrzymał ich jeden z apostołów. Nazywał się Filip. Stop! Być może Pan Jezus był zajęty rozmową z faryzeuszami i pilnował, przepraszam bardzo, i pilnował, żeby Panu Jezusowi nic złego się nie stało, żeby dokończył swoją dyskusję. Co wy chcecie? Grecy wyraźnie powiedzieli, Panie, chcemy Jezusa widzieć. Ja wierzę, że to pragnienie pochodziło z góry. Jeżeli chcesz widzieć Jezusa, to zdaj sobie sprawę z tego, że to nie jest od ciebie. To pochodzi od Boga. Grecy chcieli zobaczyć Jezusa. I jestem pewien, kochani, każdy człowiek, kto go naprawdę zobaczy, nie pozostaje takim samym człowiekiem. Dzisiaj chciałbym zaprosić kilka osób, które zobaczyły Jezusa i zastanowimy się nad tym, w jaki sposób Bóg zmienił ich życie. Bo do dzisiaj ludzie wokół nas chcą zobaczyć Jezusa. W jakiś dziwny sposób, którego nie potrafimy do końca określić i zrozumieć, Pan Bóg otwiera serca ludzi. Pan Bóg otworzył serce Lidii. To była pierwsza europejska chrześcijanka. I ona stała się początkiem dzieła Bożego na naszym kontynencie. Pan Bóg to uczynił. Pierwszą osobą, którą chciałbym zaprosić, żeby złożyła nam świadectwo, co się stało, kiedy zobaczyłeś Jezusa. Jak to zmieniło twoje życie? Janie Chrzcicielu, czy mógłbyś przyjść? Proszę bardzo. Wyobraźcie sobie, że zamiast mnie mówi tutaj Jan Chrzciciel. Co by powiedział? Ja jestem Jan Chrzciciel. Nie wszystko rozumiem, co Pan Bóg robił ze mną, ale wiem, że urodziłem się po to, aby przygotować drogę. Drogę dla prawdziwej drogi. Drogę dla jedynego Zbawiciela świata, Pana Jezusa Chrystusa. I o mnie w Biblii jest napisane: nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego. Kubek zimnej wody nie pozostanie bez zapłaty. Bracie, pamiętaj o tym. No ty też masz zasługę. Ale bracia, za to zbawienia nie ma. To tylko jest potwierdzeniem waszej miłości ku mnie. Dziękuję wam bardzo. Teraz mogę kontynuować następne 2 godziny. Co byśmy robili bez wody, nie? A szczególnie wody życia. Jan Chrzciciel, gdyby dalej kontynuował, to by powiedział, wiecie co o mnie w Biblii jest napisane? Zobaczyłem Jezusa tam na horyzoncie i przerwałem swoje kazanie. Zawsze głosiłem, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, bo po to mnie Bóg posłał. Każdy kaznodzieja jest właśnie po to posłany, żeby zwracać uwagę na grzech i na rozwiązanie problemu, którym jest grzech. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ale kiedy zobaczyłem tego, który jest Ewangelią, który jest sercem, sednem Ewangelii, nie mogłem więcej mówić. Wiecie, co powiedziałem? Oto baranek Boży, który gładzi grzech całego świata. To nie ja. To nie moja religia. To nie mój sposób pojmowania Boga, ale to On. O Janie Chrzcicielu jest powiedziane, że co prawda żadnego cudu nie uczynił, ale wszystko, co powiedział o Jezusie, było prawdą. Bóg nie posłał kaznodziejów do czynienia cudów. Nie jesteśmy cudotwórcami. Bóg jest cudotwórcą. Bóg specjalizuje się w czynieniu cudów. Bóg czyni cuda, bo potrafi wydobyć człowieka z grzechu i dać mu życie wieczne. Takiego Boga mamy. Co u ludzi niemożliwe, to u Boga możliwe. Pewnego dnia Jan Chrzciciel spotkał Heroda. Herod miał wielkie wpływy. Myślał, że świat dzierży w swoich rękach. A Herod również nabył takiego przeświadczenia, że mi wszystko wolno. Ja kocham co prawda moją żonę, ale żona mojego brata jest ładniejsza. I Jan Chrzciciel mógł zrobić jedną z trzech opcji. Po pierwsze, zaprosić Heroda na spotkanie ekumeniczne i powiedzieć: Herodzie, wiesz co, organizuję zebranie ekumeniczne i na tym zebraniu ja ciebie poproszę, abyś ty powiedział, jak kochać ludzi. Nieważna doktryna, nieważne w co wierzysz, ważne, że kochasz. Bo ty masz tak dużo miłości. Ty potrafisz kochać i swoją żonę, i cudzą żonę, i jeszcze kochać. Ty stworzony jesteś dla miłości. Jan Chrzciciel nie poszedł tą drogą. Jan Chrzciciel mógł nabrać wody do ust. Mógł? No Herod, on ma władzę. On potrafi wszystko, przynajmniej sobie tak myśli. Politycy tak myślą, że oni kierują całym światem. I Herod był wytrawnym politykiem. I Jan Chrzciciel mógł nabrać wody do ust. A, no przecież nie będę się tym zajmował. Ja w końcu jestem kaznodzieją. Ja nie jestem posłany po to, żeby rozwiązywać problemy polityków. Ja mam zwiastować co? Oto baranek Boży, który gładzi grzech całego świata. Jan Chrzciciel wybrał trzecią opcję. prawdziwego kaznodziei Bożego Słowa. Nie możesz mieć żony brata swego. W ten sposób Jan Chrzciciel wykonywał część dzieła Ducha Świętego, który przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości i o przyszłym sądzie. Taka jest rola kaznodziejów chrześcijańskich. Bracia i siostry, módlcie się o mnie. Za niedługo poprzez sam Stambuł mam lecieć do jednego z krajów muzułmańskich na konferencję ewangelistów w krajach muzułmańskich. Kiedy śledziłem, co się dzieje w Stambule i w Ankarze, to muszę się przyznać, ciarki przeszły przeze mnie. Ale jestem gotowy jechać. Jestem gotowy zachęcać naszych braci i nasze siostry, byłych muzułman, którzy rozumieją, że żyją po to, aby zwiastować Ewangelię swoim sąsiadom wobec wszystkich sił politycznych, społecznych i religijnych, wołać: upamiętajcie się i wieście Ewangelii. Czy mogę liczyć na wasze modlitwy? Bracia i siostry, Jan Chrzciciel zobaczył Pana Jezusa i nie pozostał taki sam. Jak zobaczysz Jezusa, jak naprawdę przeżyjesz spotkanie z Nim, jeżeli naprawdę jesteś Bożym dzieckiem, to będziesz wołał: oto Baranek Boży, który gładzi grzech całego świata. I to będzie sprawdzian, czy naprawdę jesteś dzieckiem Bożym. Bo jeżeli nie wołasz, jeżeli nadal potrafisz miłować grzech, jeżeli nadal ukrywasz swój grzech i próbujesz w jakiś sposób go usprawiedliwić, to nie mów, że jesteś zbawiony. Zbawiony człowiek nienawidzi grzechu. Zbawiony człowiek będzie nabywał takiego stosunku do grzechu, jaki ma Jezus Chrystus. On nienawidzi grzechu, bo jest Bogiem. Drugą osobę, którą chciałbym zaprosić, bo nawet w Palowicach czas biegnie do przodu. Bardzo się cieszę, że tu są jeszcze obozowicze. Jestem tak zachwycony tym, kochani, pozdrawiam was wszystkich. Dla was również będą prezenty, psalmy po polsku, proszę bardzo. Pierwszy obóz prowadziłem 47 lat temu w Chabówce. I ciągle myślę, ileż to radosnych chwil Pan Bóg nam pozwolił wtedy przeżyć. Być może, że są tutaj ludzie, którzy wtedy byli na tych obozach. Pan Bóg dokonuje wielkich cudów na obozach. Ktoś powiedział, że 80% zbawionych ludzi w naszych zborach dostąpiło zbawienia nie w zborach, ale na obozach. A połączenie zboru i obozu to już najbardziej idealne, bo człowiek nie wie, gdzie się nawrócił. Czy na obozie, czy w zborze. I jak fajnie, że od razu jest przyjęty do rodziny Bożej. A teraz chciałbym poprosić apostoła, ulubionego apostoła wielu z nas. Apostole Piotrze, przyjdź tylko, powiedz, co ty sądzisz o Jezusie. Gdyby tak apostoł Piotr dzisiaj stał tutaj za tą kazalnicą, to powiedziałby pewnie, nie chcę za dużo czytać, ale wykorzystam fragment z Ewangelii według Jana, 6 rozdział, wiersz 68. Powiedziałby nam tak. Wiecie co? Kiedy Pan Jezus zapytał, a za kogo mnie uważacie? No to musiał być Duch Święty, który otworzył moje oczy i powiedziałem: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. To prawda, że parę razy upadałem, grzałem się przy ognisku tego świata i kiedyś taka dziewczynka przyszła i powiedziała: ty byłeś z Nim! Nie wiem, co mówisz. Zaparłem się mojego mistrza, jest mi bardzo przykro. Ale on mnie za bardzo umiłował, żeby mnie tak zostawić. I wiecie co? Uświadomiłem sobie, jak bardzo mnie miłuje i gorzko zapłakałem. I nie dziwne, że w dniu Pięćdziesiątnicy musiałem wygłosić to kazanie. I musiałem ludziom powiedzieć: upamiętajcie się i wieście Ewangelii. Musiałem to zrobić, bo widziałem Jezusa. Jak dobrze, żyć dla Niego. A co z Tobą? Dla kogo żyjesz Ty? Jaki jest cel w Twoim życiu? Mieliśmy Jana Chrzciciela, który co prawda jedną nogą stał w Starym Testamencie, drugą w Nowym, ale wiedział, co jest prawdą i że należy prawdę głosić. Mieliśmy apostoła Piotra, który na pytanie, Panie, dokąd pójdziemy, odpowiedział, Ty masz słowa żywota wiecznego. Przez resztę swojego życia święty Piotr był coraz mocniej przekonany, że tylko w Jezusie Chrystusie nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Piotr nie pozostawia ani cienia wątpliwości i nie ma co szukać poza Chrystusem. Zbawienie tylko w Chrystusie. Zobaczył i tak zwiastował, i tak żył. Następna osoba. Pewnie byśmy nie chcieli, żeby ta osoba tutaj przyszła, bo to był pewnie morderca. Człowiek, który słusznie zawisł na krzyżu obok naszego umiłowanego Zbawiciela. I on zobaczył Jezusa w ostatnim momencie. To były ostatnie godziny jego życia. I gdyby on dzisiaj tutaj był wśród nas, to wiecie, co by powiedział? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. Złoczyńca na krzyżu widział Pana Jezusa jako Zbawiciela, który nie znał grzechu. Wiecie, co to znaczy? Ten, który wisi obok mnie, ma kwalifikacje, żeby mnie zbawić. Wielu ludzi powoływało się na znajomości z Bogiem, na więzi z Bogiem, na to, że Bóg do nich mówił. Mieliśmy Buddę, oświecenie, mieliśmy Mahometa, spotkanie z aniołem Gabrielem. Mieliśmy wielu uzurpatorów, którzy mówili, tak, ja jestem drogą, ale żaden z nich nie miał kwalifikacji. Żaden z nich nie był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Pan Jezus Chrystus. I tam rozpięty między niebem a ziemią zobaczył go złoczyńca i wyznał. W niebie spotkamy go. Na tym polega łaska Boża, że Pan Bóg dokonuje wyboru według własnego rozeznania, i nie będziemy Panu Bogu ani dyktować, ani podpowiadać. Pan Bóg wszystko wie. I tak i historia, i geografia połączyły się ze sobą, że ten człowiek w ostatnim momencie spotkał Jezusa. To zmieniło jego życie. Co prawda krótkie jego życie było. Proszę nie wykorzystywać jego przypadku, bo może kiedyś tuż przed samą śmiercią ja się nawrócę, bo większość z nas odchodzi w nieprzewidziany sposób. Może dzisiaj to jest ostatni dzień. Dlatego trzeba być przygotowanym zawsze. Dziś, jeśli byście usłyszeli głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych. Jeżeli siedzisz tutaj na tej sali, a nie jesteś zbawiony, może jesteś chłopcem albo dziewczynką, może myślisz, że ja dużo jeszcze nie zgrzeszyłem albo za dużo zgrzeszyłem, to dzisiaj musisz wiedzieć, Bóg ciebie tak bardzo miłuje, że chce, abyś dzisiaj przyszedł po dar zbawienia. Nie odrzucaj go. Następną osobę chciałbym zaprosić, to był już Grek, Grecy, był Żyd, apostoł Piotr, był złoczyńca, bardzo zły człowiek i wreszcie dobry człowiek. Rzymianie, oni rządzili całym światem. Jeden z nich to był setnik, odpowiedzialny za 100 żołnierzy, setnik rzymski, widział Jezusa na krzyżu. I wiecie, co powiedział? Gdyby był wśród nas, to by powiedział tak, słuchajcie, w Ewangelii według Mateusza w 27 rozdziale, 54 wierszu jest napisane o mnie, a setnik i ci, którzy z nim byli i szczegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się stało, przerazili się bardzo i rzekli, zaiste ten był Synem Bożym. A co z całym kultem cesarza? Przecież należało cesarza wielbić. Przecież w imię cesarza stałeś pod tym krzyżem i pilnowałeś Jezusa. Nie. Jak widzę, w jaki sposób on odchodzi, jak słyszę, kiedy on mówi, wykonało się, to wiem, że to jest Syn Boży. I niech cesarz mówi sobie, co chce. Niech ludzie postrzegają mnie, jak chcą. Ja idę za tym głosem. Zaiste ten był Synem Bożym. Myślę sobie, że to był jeden z tych, który chyba do Rzymu Ewangelię zaniósł, do siedziby Cesarstwa Rzymskiego. Mam jeszcze dwóch ludzi, których chciałbym zaprosić, zanim skończę. Mogę? Mieliśmy Jana Chrzciciela. Mieliśmy apostoła Piotra. Mieliśmy złoczyńcę na krzyżu. Mieliśmy żołnierza rzymskiego. Wspólnym mianownikiem ich wszystkich jest to, że zobaczyli Jezusa i nie pozostali tacy sami. Bo nie ma takiej możliwości, żebyś zobaczył Jezusa. Zobaczył przychylność Bożą, to się nazywa łaska Boża, i żebyś potrafił ją odrzucić. Następną osobę, którą chciałbym zaprosić, to uczeń Pana Jezusa, to ten, którego miłował Jezus, nazywał się Jan. Apostoł Jan widział Jezusa. W ogóle Jan mnie bardzo inspiruje, bo Jan to był człowiek, który dobrze zaczął. On był najmłodszym uczniem Pana Jezusa. Jakże dobrze rozpocząć życie dla Pana Jezusa, kiedy się jest młodym. Chwała Bogu za nawrócenia ludzi, którzy przychodzą w wieku 100 lat albo 90 lat. Ale bardzo często to jest zbawiona dusza, życie nie. Jan rozpoczął za młodu. I nie tylko jego dusza była zbawiona, ale całe jego życie było zbawione, całe jego życie poświęcone, czy na wolności, czy nie. Czy w Jerozolimie, czy na wyspie Patmos. Ja będę służył Bogu. I gdyby Jan był wśród nas, to być może użyłby fragmentu z objawienia, które nazywamy objawieniem Jana, a tak naprawdę z objawieniem Jezusa Chrystusa w 1 rozdziale, 17 wierszu. To też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją rękę i rzekł, nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni, a ja wierzę także wszystkim pomiędzy. Bo jeżeli ktoś widzi Jezusa, to może za apostołem Pawłem powiedzieć, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Tego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Apostoł Jan dobrze zaczął i dobrze skończył. Widział Jezusa, który go szczekł, położył rękę na Jego ramieniu, padł jakby umarły, ale usłyszał słowa, które każdy wierzący człowiek może słyszeć każdego dnia rano, kiedy otwiera Boże Słowo. Nie lękaj się, moje dziecko. Ja jestem pierwszy. Ja jestem ostatni. Alfa i Omega. Ja Ciebie prowadzę. Nawet jak Ty nie zawsze jesteś wierny, to ja dochowuję wierności moim dzieciom. Takiego mamy Zbawiciela. I ostatnia osoba, którą chciałbym zaprosić, oczywiście mógłbym więcej zaprosić, ale na obiad za chwileczkę idziemy. Następną osobę, którą mam na sercu zaprosić, to ta osoba nazywa się Szczepan. Szczepan został oskarżony za to, że zwiastował Ewangelię, zdenerwował przywódców religijnych wiernością Bogu. Do tego stopnia zdenerwował, że postanowili go zgładzić. I często mówimy, że to był pierwszy męczennik chrześcijański, bo naśladowanie Chrystusa to koszt. Dlatego bardzo często, kiedy ludzie przychodzą do Chrystusa, to jednocześnie mówimy im o koszcie, jaki trzeba zapłacić za to, że będziesz dzieckiem Bożym, że będziesz go naśladował. I to może oznaczać nie tylko życie dla Chrystusa, ale śmierć dla Chrystusa. Nie ma to nic wspólnego z Ewangelią dobrobytu, z Ewangelią zdrowia, gdzie masz pełno pieniędzy, gdzie zawsze jesteś zdrowy. Na świecie ucisk mieć będziecie, to powiedział Jezus. On sam był przykładem, nie miał gdzieby głowy skłonić. Szczepan był kamienowany. Ale gdyby był dzisiaj tutaj wśród nas i gdyby mógł jeszcze powiedzieć ostatnie słowa, zresztą mamy zapisane w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale, 56 wersecie. Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Szczepan zobaczył Jezusa. Drodzy, wspólnym mianownikiem tych sześciu osób, które dzisiaj mieliśmy wśród nas, jest to, że oni zobaczyli Jezusa. I warto o nich mówić. I warto ich naśladować. Bo to są cenne przykłady. To są ludzie, którzy swoim przykładem mogą inspirować nas. Możemy sobie zadawać pytanie, a jaki wpływ ma na mnie fakt, że ja zobaczyłem Jezusa? Jeżeli zauważymy w sobie jakieś rysy, jeżeli w sobie zauważymy jakąś niewierność, jakieś odstępstwo, to szybko trzeba biec do Jezusa, który jest wierny. Jeśli byśmy wyznali grzechy swoje, wierny i sprawiedliwy jest Bóg i odpuści nam grzechy nasze i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tych sześciu przywołanych dzisiaj mieli przywilej widzieć Pana Jezusa. I to całkowicie zmieniło ich życie. A teraz, kochani, zadajmy pytanie, a co jeśli chodzi o ludzi, do których po tym obozie pójdziesz do domu? A co jeżeli chodzi o ludzi, do których pójdziesz po przyjeździe z Polski? A co jeśli chodzi o ludzi, którzy mieszkają w twoim sąsiedztwie? Tam są dzieci, tam są młodzież. Tam jest młodzież, tam są pijacy, tam są ludzie, których nie lubisz. Tam są ludzie, z którymi się nie zgadzasz, którzy cię nienawidzą. Oni chcą widzieć Jezusa. Każdy ma prawo zobaczyć Jezusa. Czy zechcesz postanowić dzisiaj? Ponieważ jestem dzieckiem Bożym, to przez resztę swojego życia pragnę pokazywać Jezusa. To znaczy, nie będę pokazywał siebie. Nie będę pokazywał swojej religii. Będę pokazywał Jezusa, bo On ma moc. On jest prawdziwym Bogiem. On zmienił Jana Chrzciciela. Apostoł Piotr szedł tą drogą i nie zbłądził. Złoczyńca wyznał go. Żołnierz rzymski. Apostoł Jan. Szczepan. Idę ich śladem. To są moi bohaterzy. Nie sportowcy, którzy raz wygrają, raz przegrają. Nie aktorzy, którzy żenią się po to, żeby się rozwieść, a rozwodzą, żeby się ożenić. Ale tu są nasze przykłady w Piśmie Świętym i z tych przykładów chcę korzystać. Tak mi dopomóż, Panie Boże. Drodzy, sposób postrzegania Pana Jezusa wpływa na to, w jaki go sposób pokazujemy dalej. Sposób mojego postrzegania go, czy pójdziemy także do nieba, czy nie. Chodzi o nasze przeznaczenie. Sposób naszego widzenia określa sposób naszego ukazywania. To jest bardzo istotne, ważne dla każdego z nas. Niektórzy dzisiaj widzą go jako wielkiego człowieka, rewolucjonistę, reformatora, założyciela religii chrześcijańskiej. Inni uważają go za wielkiego proroka. Inni uznają go zaledwie jako przykład do naśladowania. Na zakończenie. Niech to zostanie jako świadectwo Ducha Świętego na podstawie tej oto księgi. To jest jedyna Boża Księga. Pan Jezus jest jedyną osobą, która gładzi grzech. Warto z grzechem przyjść do Niego. Pan Jezus jest jedyną drogą do życia wiecznego. Warto przyjść do Niego, aby żyć, naprawdę żyć i to na wieki. On jest jedyną osobą, Zbawicielem, który nie zaznał grzechu. Jedyną osobą, prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, który miał kwalifikacje, aby wyratować takiego grzesznika jak ja i ty. On jest jedyną osobą, która mogła powiedzieć, ja i Ojciec jedno jesteśmy. On jest Synem Bożym. On jest jedyną osobą, która mogła o sobie powiedzieć, ja jestem Bogiem Wszechmogącym. I On jest jedyną osobą, która tak jak w przypadku Szczepana może zaprosić każdego z nas do niebiańskiego domu. Chodź, chodź, sługo dobry, wierny, przyjdź, bo co moje, to Twoje. To dlatego Pan Jezus zostawił niebo, aby przyjść i odszukać kogoś takiego jak Ty, kogoś takiego jak ja i wprowadzić do nieba. Możecie sobie wyobrazić większą miłość, większe poświęcenie? Czy możecie wyobrazić sobie większą albo głębszą łaskę Bożą? Ja nie potrafię. I dlatego mam tą radość, aby cieszyć się zbawieniem i możliwością opowiadania o tym zbawieniu, gdziekolwiek Pan Bóg mnie posyła. Na zakończenie chciałbym zachęcić tych wszystkich, którzy wierzą, że ewangelizacja jest nadal celem, dla którego tutaj jesteśmy. A dodatkowo jeszcze wierzą w to, że im głębiej idziemy w Boże Słowo, tym szerzej pójdziemy z Ewangelią. Ja zapomniałem na początku przekazać wam pozdrowienie i muszę to zrobić, zanim skończę, bo później może mi brat Marian nie dać takiej okazji. Niedawno otworzyłem okno i patrzę góra Ararat. To był Erewań w Armenii. Po drodze byłem w Górskim Karabachu, mieliśmy tam konferencję na temat ewangelizacji. Ale kiedy otworzyłem okno, patrzę wielki Ararat i mały Ararat na terenie Turcji. I gdy tak przyjrzałem się bliżej, wydawało mi się, że na tym wielkim Araracie widzę statek, taki wielki, arkę Noego. Nie wiem, czy to była moja wyobraźnia, możliwe, że tak. Ale kiedy tak jeszcze bliżej się przyjrzałem, zauważyłem tam takiego starszego pana i zaczął machać do mnie tak. I pyta się mnie, słuchaj Czesław, czy ty czasem nie pojedziesz do Palowic? No pojadę. To przekaż im pozdrowienia. Bracia i siostry, macie serdeczne pozdrowienia od wierzących ludzi w Armenii. A jeżeli wierzycie, że to był Noe, to także od Noego. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie do waszego zboru. Zawsze miło tutaj przyjeżdżać, a jeszcze bardzo, jeszcze milej to, by czerpać z tego słowa i zachęcać do wykonywania Bożego dzieła, tak jak to robicie, dla Bożej chwały. Amen.